Owczarek.
Cezary Łasiczka, program Owczarek, a w studio goście profesor Tadeusz Cegielski, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego.
Dzień dobry.
Doktor Marcin Wieczorek, socjolog kultury, Uniwersytet Warszawski.
Dzień dobry.
I pan dyrektor Tomasz Wysakowski, psycholog społeczny, językoznawca i bloger.
Dzień dobry.
Witam panie dyrektorze. Powoli stajemy się potęgą, jak się okazuje. Otóż wcześniej Polacy jeździli do Turcji, tam kupowali kożuchy, sprzedawali czosnek lub odwrotnie. Dzisiaj to Polska stała się celem wędrówek, pielgrzymek, można by nawet rzec. Otóż Czesi przyjeżdżają do Polski i wykupują ibuprom. Albowiem...
Muszą tam... się leczyć.
No, ale że tacy chorowici?
Nie, no oni chyba muszą leczyć po czymś z tego, co wiem, z tym ibupromem jest, więc to jest, wydaje się, dosyć atrakcyjna podróż, bo podróż na bólu głowy. Więc...
Dzieje się tak dlatego, że bez recepty można kupić u nas leki zawierające pseudoefedrynę potrzebną do produkcji niektórych narkotyków, a w Czechach są one pod ścisłą kontrolą.
No to ciekawe.
Czyli Polska jest takim Amsterdamem wschodniej Europy.
Polska niedawno przecież wprowadziła recepty na efedrynę z kolei, bo jeszcze chyba, nie wiem, kilka lat temu Tusipek był za darmo. Studenci masowo chodzili, ten Tusipek w trakcie sesji sobie ten kupowali, pili. Teraz już nie mogą, więc musieli się przerzucić na mocniejszą, o ile wiem, pseudoefedrynę.
Mój Boże, gdzie te czasy? Gdzie te czasy? To bardzo odległa. Jestem tu niewątpliwie najstarszy. Czy nie? Z żadną przewagą, ale w 60-tych latach, pod koniec lat 60-tych wycofano z aptek w Polsce krople inozimcowa, jako że zawierają one morfinę i z tego powodu były masowo wykupywane i używane przez przedstawicieli ówczesnego undergroundu, także i artystycznego.
Ale w Ameryce jest teraz krucjata przeciw szałwi, gdyż szałwia działa na receptory opioidowe, więc jest jak opium, jak morfina i nawet kiedyś jeden z nastolatek popełnił samobójstwo, podobno po szałwi, jego matka założyła organizację Kobiety Przeciw Szałwi, czy też Matki Przeciw Szałwi, tak a la South Park, Mothers Against Canada, i teraz jest krucjata FBI, które jak legalizuje się w kolejnych stanach marihuany, stoi przed perspektywą, że nie będzie co robić, zaczyna ścigać użytkowników szałwi.
Albo bananów, jako że hipiści w Stanach Zjednoczonych w latach 60. suszyli skórki od banana i używali zamiennie z marihuaną.
Proszę, pierwsze radio informacyjne, ile się można zrobić? Szałwia i banany.
Zaraz to tak, słowo ktoś zapuka do nas.
Także Polska...
Republiką bananową.
Republiką bananową,
szałwiową.
Tak.
No ale z tym Dolce Vita, jeśli idzie o narkotyki w Polsce, to ja bym jednak uważał, że to gruba przesada. Nie jest to kraj jednak permisywny w ogóle, a jeśli chodzi o takie mocne środki.
No ale jeżeli chodzi o amfetaminę, to z tego co wiem, jeżeli wierzyć informacjom prasowym, to jesteśmy mocnym producentem, jeżeli chodzi o to, ile produkujemy i za ile można ją na przykład w Polsce kupić.
Właśnie, zastanawiam się, bo były takie programy Polska 2030 i Foresight, które przyglądały się temu, gdzie za 20-30 lat możemy być silni. I przypominam sobie, że w żadnym z tych raportów nie było informacji właśnie ani o pseudoefedrynie, ani o amfetaminie. Może to jakieś przeoczenie.
Ale to może jest trochę syndrom Kolumbii, która gdyby nie produkowała koki na skalę całego świata, to prawdopodobnie byłaby znacznie biedniejszym krajem. Kolumbia specjalnie, właściwie moglibyśmy powiedzieć, toczy od lat wojnę domową, po to tylko, żeby rząd mógł głosić, że nie kontroluje, nie wiem, tam 70% kraju, na którym są plantacje koki.
Podobnie z Afganistanie, tak?
No właśnie, ja bo kiedyś jadąc do Związku Radzieckiego nie rozumiałem, dlaczego na deklaracjach celnych jest napisane, że nie wolno wywozić narkotyków. Myślałem, że to pomyłka, że chodzi raczej o wwóz, albo że moje umiejętności językowe są niewystarczające. Otóż w Azji Środkowej, w Uzbekistanie, Tadżykistanie, Kirgistanie,
czyli w Stanach,
dokąd się udałem właśnie z moimi studentami, okazało się, że narkotyki są to mocne, bardzo mocny haszysz, niewiarygodnie mocny, są powszechnie dostępne. Porcja narkotyków kosztowała rubla, a za drugiego rubla jeszcze można taką tykwę było dostać, żeby sobie trzymać owe narkotyki. I rubel to było dużo. Uzbek pracujący w morderczych warunkach na polach bawełny zarabiał 60 rubli miesięcznie i bardzo często umierał. Także ten rubel to było sporo, ale dzięki temu rublowi obywatel tamtejszy mógł spokojnie przetrzymać kampanię bawełnianu. A inne przeciwności losu.
Ale najlepsze na przykład w chyba krajach takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, najlepszą jakby metodą, żeby móc narkotyków używać legalnie, jest założyć sobie jakąś religię, która uznaje ich używanie za święte. Dlaczego? Dlatego, że Sąd Najwyższy, tylko w tym momencie chyba Stanów Zjednoczonych pewnego dnia uznał, że jakiś pan może wypalać trawę. Tam nawet w Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy uznał, że w celach zdrowotnych nie można wypalać marihuany, ale że można w celach religijnych, bo jak ktoś jest rasta i pali w celach religijnych, to może palić legalnie, gdyż jego broni poprawka do konstytucji o tym, że o wolności wyrażania własnej religii.
Z tego wszystkiego płynie jeden wniosek, wydaje mi się ważny, bo my tak troszkę żartujemy, przerzucamy się anegdotami, ale sprawa jest poważna i myślę, że to jest tak, że to, co jest szkodliwe, mam tu na myśli narkotyki, alkohol i nikotynę, tak naprawdę zależy głównie od kontekstu kulturowego i w dużym stopniu politycznego. Zaryzykuję tutaj twierdzenie, że kampania przeciwko nikotynie i narkotykom w wielu krajach, także i w Polsce, jest zastępczą kampanią polityczną, taką quasi-polityczną kampanią. Widać to wyraźnie też w Stanach Zjednoczonych, gdzie terror rozpętany z powodu nikotyny jest po prostu niewiarygodny. Tak jakby naprawdę nie było ważniejszych problemów.
No, ale tutaj szansa dla partii, dla SLD, bo SLD opowiedział się...
No i ona to wykorzystuje, zdaje się.
Stronę palaczy.
Zdaje się, że tak. Ale ja bym tu bronił nie palaczy. Jestem przeciwko paleniu, żeby nie było wątpliwości. Bronię zdrowego rozsądku. Bronię jakiegoś modus vivendi, jakiegoś kompromisu pomiędzy palącymi i niepalącymi. Zapoznałem się z tymi projektami ustawy antynikotynowej w Polsce i ona jest wybitnie opresywna i tam taki autorytarny sposób myślenia widać wyraźnie w podtekście.
To chyba też chodzi o szerszą sprawę. O to, że po prostu takim bardzo dyskursem dominującym jest dyskurs zdrowia po prostu. Czyli taki dyskurs, który zmusza nas, nawet jeżeli nie chcemy, do bycia zdrowymi, do przestrzegania diety, do niepalenia właśnie, do uprawiania sportu. Może kiedyś nie było takiej konieczności tego, że trzeba koniecznie raz w tygodniu chodzić na jogę, dwa razy w tygodniu na basen.
I odchudzać.
I odchudzać się. Dzisiaj jednak jest to obowiązek, jeżeli ktoś tego nie robi, to nie tylko szkodzi sobie, ale też szkodzi innym, przeszkadza, jest, jakby to powiedzieć, no, mówiąc najprościej, nie jest to jego prywatna sprawa już, więc to w tym sensie mamy do czynienia ze sprawą szerszą, wydaje się, właśnie ze względu na to, że zdrowie staje się takim dominującym dyskursem mówienia.
Zdrowie staje się wspólnym.
Ale to jest szersze zjawisko. To jest szersze zjawisko, które państwo, a właściwie cała grupa, taki ogół, włazi w życie człowieka nie tylko w sensie zdrowia, ale i moralności na przykład.
Ale to znaczy, dla jego dobra.
Tak, nie chce ktoś palić, no to teoretycznie niech nie pali ten, kto pali. Ja akurat nie palę, ale mogę to, a każdy, kto chce sobie palić, jeżeli, nie wiem, w barze są tylko palący i wszyscy chcą zapalić, nie mogą, bo jest ustawa. Tak samo troszeczkę mi to przypomina sytuację związków homoseksualnych. Jeżeli ktoś nie chce brać takiego związku, no niech nie wierzy, natomiast najczęściej chce jeszcze podyktować, żeby nikt inny nie mógł wziąć. Kościół katolicki tak dosyć mocno gustuje, tak aborcja tak samo. Nie chce ktoś aborcji, nie chce eutanazji, no niech się jej nie poddaje. Natomiast najczęściej jest to takie wchodzenie w życie każdego.
Czy takie ustawodawstwo pod tytułem pies ogrodnika?
No tak.
No ale to potwierdzacie, panowie, moją tezę, że kontekst jest kulturowy, prawda? Pan doktor powiedział o dyskursie, zgodnie z którym trzeba koniecznie być zdrowym i że obowiązkiem, a może przywilejem państwa jest dbać o nasze zdrowie, a naszym obowiązkiem jako obywateli jest być zdrowymi. Przy czym gdzieś następuje kolizja tych interesów w momencie, kiedy przechodzimy na emeryturę. No, w interesie państwa jest, żebyśmy żyli krótko i nie obciążali ZUS-u.
Przewozicie do kraju 3 kilogramy obywatela mniej.
Czy nie lepiej po prostu w takim razie ZUS zlikwidować? Nikt ten nie będzie go obciążał.
No, tak by powiedział klasyczny liberał, prawda? Jak nie wiem, Janusz Korwin-Mikke. Tak jakbym go słyszał.
No, liberał żył i nie umierał, jednym słowem.
Nie, ale to jest oczywiście problem taki, że faktycznie wtedy ktoś musi zapłacić tym emerytom, którzy przez tyle lat płacili ZUS-owi. To jest niestety problem. No.
Ale właśnie dajmy może emerytom szansę palić i zażywać narkotyki. To będziemy mieli
dużo szczęścia. Czyli zamiast emerytury działka.
To mógłby się jakiś rodzaj dodatku do emerytury po prostu. Taki przysyłany w kopercie, ładnie zapakowany. Naprawdę uważam, że byłby to taki grzeczny ukłon w stronę emerytów. No,
stary portfel, ale w tym portfelu byłaby paczuszka z marychą.
Albo tykwa i rubel.
Jakby to odbudowywało relacje między wnuczkami a dziadkami, to by było na pewno.
O, ja nie wiem, czy dziadkowie by się wtedy tak chętnie dzielili.
O, ale myślę, że wnuczkowie już by ze swoim...
Albo gdyby tylko emeryci dostawali takie coś, to rzeczywiście oni byliby to w stanie upłynnieć na rynku, to no i, i żyć znacznie godziwiej niż dzisiaj za te emerytury ZUS-owskie.
Ale to też na pewno rozbudowywałoby relacje rodzinne. Ja myślę, że to jest naprawdę doskonały pomysł.
W studio profesor Tadeusz Stygielski, dr Marcin Wieczorek oraz Tomasz Łysakowski. Za minutę informacje Radia Tok FM. Po informacjach dalsza część naszej dyskusji, między innymi o tym, że rząd dba także o nasze zdrowie w ten sposób, że nie musimy już się zrywać o godzinie 6 rano na wybory i w lokale wyborcze w wyborach prezydenckich będą otwarte od godziny 8, czyli 2 godziny później możemy iść zagłosować. O tym po informacjach, które już za 30 sekund.
Off-czary. Zapraszam, Cezary Łasiczka.
Program Owczarek, a w studio goście profesor Tadeusz Stygielski, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Marcin Wieczorek, socjolog kultury oraz dyrektor Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny i językoznawca. No właśnie, śpimy dłużej w dniu wyborów prezydenckich. Znaczy spać nie musimy dłużej, ale zagłosujemy od godziny 8. Lokale będą zamknięte o 22. Poprzednio od 6 do 20. Tak postanowił Sejm. Za głosowało 265 posłów, 156 było przeciw i uwaga, uwaga, jeden wstrzymał się od głosu. Być może zasnął.
Nie mógł się zdecydować, czy jednak lubi chodzić na wybory rano, czy wieczorem.
Czy głosując tak przed kościołem, po kościele?
To jest w ogóle teraz ciężka pora na decyzję, bo zaraz będą czas, jakoś tam w ciągu miesiąca chyba nastąpi
zmiana
czasu na letni i w ogóle, to jest w ogóle, według mnie czas letni to jest w ogóle czas, który powinniśmy cały czas mieć, bo ja jestem cały czas zestresowany, jak mam czas zimowy, bo człowiek tak, no, tak te, o 16 już robi się ciemno, prawda? Natomiast jest to faktycznie coś, co mam wrażenie jest głównie po to, żeby nie tyle, żeby może chociaż troszeczkę wpłynąć na wynik wyborów. Ja mam wrażenie, że polskie partie to nie tyle chcą zabiegać o to, żeby ktoś na nich głosował, bardziej się zabiega o to, żeby nie głosował na opozycję, bo po prostu ta opozycja, no, jeżeli może zdobyć więcej głosów, to trzeba jakoś zrobić, żeby ludzie, nie wiem, nie głosowali na tę opozycję, nie wiem, zabierz babci dowód na przykład, albo tutaj od 16 roku życia, bo może ktoś pójdzie...
Czyli nie chodzi o to, żeby wygrać, ale żeby nie przegrać, żeby być drugą
w ogóle,
albo trzecią siłą, bo wtedy można...
Nie, to wszelkie analizy mówią, że w Polsce ludzie nie wybierają polityków dlatego, że lubią ich, tylko dlatego, że tak bardzo nie lubią tego drugiego polityka. Ludzie głosują na Tuska, bo nienawidzą Kaczyński. Ludzie głosują na Kaczyński, bo nienawidzą Tuska i postkomuny i tak dalej.
Tak, tak. W Polsce się rzeczywiście nie wygrywa wyborów, tylko ktoś się przegrywa w stosunku do nas. Ale odnosząc się do tej tezy, z którą się zgadzam, jednak powiem tak, że bywa, że złe intencje rodzą czyny, które mogą być bardzo korzystne. Otóż ze względu na to, jakie były intencje tych, którzy głosowali za taką zmianą, ona jest bardzo korzystna, ponieważ ona znacznie poszerza elektora, daje w ogóle szansę jednak. Społeczeństwo polskie już od dobrych 100 lat nie chodzi spać o 8 wieczorem i dobrze, że to ktoś zauważył. Dajemy szansę nie tylko ludziom normalnie żyjącym, pracującym, ale na przykład, co było zawsze problemem, wracającym z owych weekendów, prawda? Kiedy wybory odbywają się w takiej porze, kiedy jednak kto żyw ucieka za miasto, ze względu na poziom zamożności. To kwestia stylu jest. Nie musimy mieć samochodu, żeby wyjechać za miasto. Ja też nie mam samochodu, ale mam rower i też uciekam za miasto, więc daję to szansę tym, którzy właśnie potem z trudem przed zamknięciem lokali wyborczych wracają. Że ten styl życia się przekłada na pewne preferencje wyborcze, to jest fakt. Ale z punktu widzenia samej demokracji takie rozwiązanie jest lepsze, bo większa grupa obywateli ma szansę zagłosować.
A dlaczego nie od północy do północy?
A gdybym ja o tym decydował, to tak by było. Ja chodzę spać rano.
Wieczorek?
Nie no, to by pewnie jakieś względy ekonomiczne tutaj decydują, ale głosowanie dwudniowe też zawsze będzie sprawiało, że na przykład ludzie będą mieli większy wybór i chyba w demokracji o to chodzi, żeby zapewnić ludziom większy wybór, więc myślę, że takie przesuwanie granic głosowania jest w gruncie rzeczy z tego punktu widzenia działaniem tylko jedno, jakby to być jednocelowym, tak? A tutaj pewnie należałoby szukać jakichś rozwiązań, które by więcej problemów rozwiązywały niż jeden, na która partia, tak, która partia zdobędzie ile głosów, bo to znowu przypomina takie przebieranie nóżkami przed wyborami, żeby zmieniać prawo w ten sposób, aby ono pasowało temu, kto właśnie obecnie stanowi prawo.
Nie, ale bo powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że partie w innych krajach to nie zmieniają tak prawa. Dość wspomnieć o rysowaniu okręgów wyborczych w Stanach Zjednoczonych, gdzie każda partia, która jest aktualnie u władzy, tam gdzie tylko może, bo do Senatu nie mogą, prawda, federalnego, bo po prostu głosuje się Stanami, ale już do Kongresu mogą, no to te okręgi tak się rysuje, żeby, nie wiem, żeby maksymalnie dużo dostała nasza partia. I teraz to jest jednak kwestia tego, że czasami właśnie na skutek tego chociażby, czy tamtego gerrymanderingu, czy u nas, ludzie w ogóle nie mają poczucia sprawczości i wtedy frekwencja jest mała. Jeżeli ja idę i ja wiem, że bez względu na to, na kogo oddam głos, to dojdzie do władzy polityk, który i tak zrobi to samo, to znaczy, żeby no, co najwyżej może się, ci politycy u nas różnią się, nie wiem, stopniem miłości do kościoła, ale już nie podejściem do gospodarki na przykład, no to tutaj ludzie nie mają wtedy motywacji. Chodzi o to, żeby te partie się różniły, a po drugie, żeby też było poczucie sprawczości, że jak ja na te osoby zagłosuję, to ja coś dostanę naprawdę od tego, a nie tylko będę miał taką satysfakcję, że ten, kogo bardziej nie lubię, nie będzie rządził.
A skoro mówimy o miłości do kościoła, to badania pokazują, że coraz częściej wchodzimy na religijne strony internetowe, chociaż wciąż spędzamy tam średnio tylko 22 minuty, a ostatnio na przykład wideoblog założył jeden z biskupów. Kościół w sieci.
Ale to ja myślę, że to bierze się z czegoś innego. Coraz więcej Polaków średnio ma dostęp do sieci. To znaczy, że kiedyś, na samym początku, dostęp do sieci mieli tylko mieszkańcy dużych miast, wykształceni, którzy generalnie są średnio znacznie mniej religijni. A teraz właściwie, nie wiem, prawie wszyscy Polacy już niedługo będą mieli dostęp do sieci, łącznie z emerytkami chociażby, czy takimi grupami, które bardziej się religijnie, powiedzmy, identyfikują. I gdzie te osoby będą wchodzić? A no, będą wchodzić na kościelne strony.
Emerytki? To kler przecież chyba. Mieszka w dużych miastach, zawsze ma internet.
To jest tak, że mimo wszystko mam wrażenie, że teraz wystarczy sobie spojrzeć na miejsca takie jak nasza klasa. Teraz średni Polak ma już dostęp do sieci, a jak ma dostęp do sieci, to gdzie wejdzie? Wejdzie sobie na naszą klasę, wejdzie sobie na jakieś strony typu Onet, takie informacyjne, czy na przykład Gazeta.pl, a potem wejdzie również na stronę religijną, żeby zobaczyć sobie...
Pan Jezus.com na przykład.
Tak, to chociażby, albo poczytać jakieś kazanie, albo nie wiem, dowiedzieć się czegoś o ojcu Pio.
No, to jest jakaś jednak rewolucja na pewno, bo to zmusza do nowych zupełnie środków wyrazu, prawda? Zupełnie czym innym, rozumiem, że mowa o kościele rzymskokatolickim, prawda? Ale to się tyczy innych kościołów i związków wyznaniowych. No, zupełnie inny sposób komunikowania się mamy w kościele, na terenie kościoła, prawda? A inny w sieci. To jednak nie będzie takie łatwa ta bariera do przeskoczenia dla najstarszego pokolenia, bo tu jest inny język, prawda? Młodzi ludzie przywykli do pewnej skrótowości, metaforyczności języka sieciowego, bo tak wbrew pozorom to on ma nie tylko wady, ma i zalety. Ja nawet tutaj jako adwokat diabła bym wystąpił i powiedział, że to ma szereg zalet, z których my sobie nie do końca zdajemy sprawę. No nie, no to nic na świecie nie jest tak jednostronnie pozytywne. Więc także internet. Ale jak każde narzędzie w ręku szaleńca czy głupca, no jest groźne, a tutaj może być sensownie wykorzystywane. Więc ja myślę, że tu jakaś rewolucja nie nastąpi. Natomiast rzeczywiście młode pokolenie, także młode pokolenie duchownych, które zna ten język, zna te kody, rzeczywiście będzie w stanie się znakomicie porozumiewać. Widzimy tu odwrotne sytuacje, kiedy politycy różnych opcji, poza pewnymi wyjątkami, bardzo głośno deklarują, że oni teraz będą blogować, prawda, czatować i będą się pojawiać w sieci. i szybko się zniechęcają, nie potrafią tego robić, prawda? Nie potrafią się przestawić. No więc,
przepraszam, że wchodzę w słowo. To jest pytanie, czy to jest tak, jak zgodnie z tezą McLuhana, że przekaźnik jest przekazem i że będzie zmieniał ludzi, którzy będą z niego korzystać, czy wprost przeciwnie? Mamy teraz do czynienia z taką sytuacją, że do internetu są wprowadzane inne sposoby myślenia i po prostu na przykład pewien rodzaj tradycjonalizmu będzie to w nowej formule odbudowywać i będzie po prostu narzędziem, kolejnym narzędziem pewnego konstruowania, pewnej dyskusji, jakby w takim języku, który na razie w internecie jakoś tam był nieobecny, ponieważ nie mieścił się. Był obecny chociażby w komentarzach, tak? To na przykład w końcu wiemy mniej więcej, co ludzie naprawdę chcą powiedzieć, ponieważ czytamy komentarze pod artykułami różnymi.
Albo patrzymy, co moderatorzy wycinają.
No,
a co na przykład hakerzy robiliby po włamaniu się na takie strony?
Nie, to jest po pierwsze, można najprzeróżniejsze. Gdybym był hakerem i włamał się na taką stronę, to naprawdę miałbym bardzo duże... Nie będę tutaj mówił, bo jeszcze później jakiś kościelny haker włamie się na moją stronę i to byłoby dla mnie jakimś tam problemem. Natomiast tutaj jest tak, że jak my za każdym razem mamy komunikację, to ja bym się tu nie zgodził. Akurat w przypadku internetu to ta teza McLuhana została sfalsyfikowana, bo na samym początku sądzono, że internet to jest takie medium wolnościowe, a okazało się, że w internecie to wszelkie możliwe treści.
Właśnie dlatego się na McLuhana powoływałem, że to jest...
Niedawno Eko udzielił wywiadu, gdzie w ogóle zjechał internet, jeżeli chodzi o wartość poznawczą internetu, bo stwierdził, że tam w ogóle nie ma informacji dobrych, bo wszystko jest, każdy może generować. Ale to jest siła tak naprawdę.
Starzeje się Eko niestety.
Tak, ale to jest pewnego rodzaju siła. Natomiast rzeczywiście w internecie trzeba mieć...
Przez listonosze. Filtr.
Tak. Głowę.
Trzeba mieć filtr i filtrować. Ludzie nie potrafią filtrować tych informacji.
Ten problem jest od powstania sieci, a ja tutaj zaryzykuję twierdzenie, sieć internetowa nie jest niczym nowym. Internet, tłumaczę to moim studentom, powstał gdzieś na początku XVI wieku, a mianowicie wraz z Rzeczpospolitą Literacką i stałym obiegiem informacji pisanych, najpierw spisywanych jeszcze inkaustem na papierze, a potem drukowanych. Prawda? Pierwsza sieć taka naprawdę nowoczesna to jest ta, którą tworzy słowo drukowane, prawda? W ramach ery Gutenberga. I mamy wszystkie już te same zjawiska i te same utyskiwania. Jak poczytamy teksty krytyków z pierwszej połowy XIX wieku, to jeżeli tylko pominąć stylistykę, to jakbym słyszał wypowiedzi naszych różnych tutaj krytyków i moralistów i także Umberto Eco. A to, że śmietnik, a to, że właśnie się robi ludziom w głowie rabarbar i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo ciekawa sprawa, ona wymaga poważniejszego podejścia.
Tak, ale z tym rabarbarem, powiedzmy sobie szczerze, nikomu internet rabarbaru z głowy nie zrobi, jak już tamtego rabarbaru nie było. Kto wejdzie na takie strony kościelne? A przynajmniej kto będzie się tam, powiedzmy, ideologicznie, w tych ideologicznych oparach, kto będzie sobie siedział? No przecież raczej nie ludzie, którzy z kościołem nie mają nic wspólnego.
Jak to?
To może budzić właśnie rodzaj kontaktu, w których do tej pory nie istniał. Internet jest właśnie takim miejscem, gdzie ludzie się spotykają, mając kompletnie różne poglądy.
Ja się do końca nie zgodzę. Dlaczego? Dlatego, że jak się tacy ludzie spotkają, to bardzo często robi się pyskówka taka, do jakiej nie doszłoby nawet... ja w życiu się z nimi nie pokłóciłem.
Czy lepiej jest nakrzyczeć na siebie i wiedzieć, że się naprawdę nie lubimy, czy też siedzieć w swoich domkach i uważać się za osoby wykształcone, które się na przykład uważają za bardzo tolerancyjne. Wtedy konfrontując się z takim rzeczywiście kimś myślącym skrajnie, rzeczywiście dowiadujemy się czegoś o sobie, więc w tym sensie internet mi się podoba.
Mi się wydaje, że internet tworzy troszeczkę skrajne postawy. Ja zauważyłem, że ktoś wchodzi i ma neutralną, czy troszeczkę w jakąś stronę. Ja czytam sobie i okazuje się, że nawet jak miałem postawę, która w jakimś tam sensie byłaby trochę skrajna, ja się jej wstydziłem, wchodzę do internetu, patrzę, a w Polsce powiedzmy, żyje przynajmniej 100 osób, które myślą tak jak ja. ale jak te 100 osób wejdzie na jedną stronę, zacznie się nam udzielać, to ja mam takie poczucie, że wszyscy myślą tak jak ja. I w tym momencie, jakiej bym nie miał tezy idiotycznej czy odjechanej, to ja wierzę, że wszyscy tak myślą.
Ale połowa z nich to agenci są.
No, nie, to nie mówię tutaj o takich stronach czy tych, ale troszeczkę to działa chyba w ten sposób, jak są te strony pedofilskie, na których większość to policjanci, więc idzie przeciętnie... Słyszałem, było tak, że chyba w Ameryce aresztowali faceta, który rozmawiał z dziewczynką, próbował poderwać dziewczynkę tam kilkuletnią, okazało się, że to był policjant. Wcześniej facet na tym forum rozmawiał z kilkoma dziewczynkami, wszystkie były policjantami.
W Czarskiej Rosji, kiedy się, prawda, spotykali bolszewicy, okazało się, że to na każdym spotkaniu 2/3 to byli agenci ochrony. Więc tam zdaje się,
to kolei przypomina milicjantów, którzy w okresie Marchwickiego wampira z Zagłębia nosili pod perukami hełmy milicyjne, żeby ten wampir ich, Boże broń, czymś, jakąś gasururką w głowę nie zdjęł.
Czego oczywiście nie było widać. Ale a propos, pamiętacie, co Stanisław Lem świętej pamięci powiedział o internecie? Że dopóki nie skorzystał z internetu, nie wierzy, że na świecie jest tylu idiotów. Oczywiście bronię tej tezy, że nie kreuje internet takie postawy, a ujawnia. Po prostu rzeczywiście internet ujawnia pokłady naszej, nie wiem, agresji, nienawiści, głupoty, ignorancji. Ale to nie jest tak, że tych ludzi nie było. Myśmy po prostu nie wiedzieli, że oni są, ba.
Choć a jak oni nie wiedzieli, że inni tacy są.
To jest taka... szczególna sytuacja, że oni nie mieli głosu wcześniej po prostu.
No właśnie, nie zapraszano do tego.
Ale oni byli. Przynajmniej teraz wiemy, co się święci i co nam zagraża.
Zagraża nam internet.
Ale
są też dobre wiadomości. O, kiedy już będziemy na emeryturze, to część emerytury będzie wypłacana
w zielonych.
Zielonych jak?
Oby tak się stało.
Zielonych, o których mówiliśmy na początku.
Oby tak się stało.
Proszku, to znaczy.
Proszku, tak, ususzonych.
W sianku albo w trawie.
Tak.
Bardzo pociągające.
Albo w tym, co wtedy będzie na topie, bo być może to wszystko idzie do przodu. Być może wtedy używki będą już takie, że nikt nie będzie myślał
tak
właśnie
o... ekoemerytura. Dziękuję
bardzo. Na zielonej trawce.
Profesor Tadeusz Cegielski, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Marcin Wieczorek, socjolog kultury, Uniwersytet Warszawski i pan dyrektor Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny, językoznawca, bloger. Dziękuję, a państwa zapraszam na informacje Radia Tok FM.